Okej. Okay. Działa? Halo, halo? Okej. Okay. Słuchajcie, mówiłam tutaj przed rozpoczęciem nabożeństwa, że jesteśmy bardzo wzruszeni z Maćkiem za każdym razem, jak możemy być w swoim zborze, w swoim kościele, bo tak rzadko bywamy, że dla mnie to jest zawsze takie święto, wiecie, u nas w domu będziemy. Tydzień temu miałam urodziny. Niestety nie mogłam być tutaj z wami, ale chciałam jeszcze wykorzystać tę sytuację, że wszyscy jesteście i żebyście się o mnie pomodlili. Okej? Okay? Teraz chwilę. Tak? Później? A. Okej, okay, dobra. Dobra, czyli później. Wszystko zapamiętali. Ile lat kończę też. Dobra. Słuchajcie, tak zanim zacznę ze słowa, to chciałam parę słów powiedzieć, co robiliśmy przez ten czas, kiedy nas nie było u was, żebyście nie myśleli właśnie, że gdzieś próżnowaliśmy. Jeździliśmy, byliśmy w wielu kościołach, dzielimy się tym świadectwem, tym, czego doświadczyliśmy w Pakistanie i widzimy, jak niesamowite poruszenie Bóg czyni w Polsce z powodu Pakistanu. Maciek to fajnie ujął. Pan Bóg pomyślał tak, jak zrobić przebudzenie w Polsce? Niech pojadą do Pakistanu. Pan Bóg ma przedziwne sposoby, jak można nas ożywić, jak przypomnieć nam pierwszą miłość, jak przypomnieć nam, o co chodzi w ogóle w chrześcijaństwie. I mieliśmy taki przywilej, żeby być na południu kraju, w szczególności tam byliśmy w trzech kościołach, razem z naszymi córeczkami, więc one też miały możliwość usłyszenia rodziców, pierwszy raz chyba, bo chodzą do innych kościołów. I byliśmy w kościołach, w których można powiedzieć, że to są takie dosyć tradycyjne, konserwatywne kościoły, gdzie jeszcze nigdy kobieta nie głosiła chociażby, tak? No i zaprosili nas, więc opowiadaliśmy o Pakistanie, opowiadaliśmy o przebudzeniu, które się tam dzieje. W jednym kościele, takim na wsi, gdzie mała wieś, słuchajcie, 50 osób w kościele, jak żeśmy tam weszli, to każda poduszeczka była podpisana, kto gdzie siedzi. Średnia wieku tak 75 powiedzmy. No i powiedziano nam, że to jest taki bardzo tradycyjny kościół i że tutaj kobiety nie głoszą i żeby wziąć to pod uwagę. I no i my, no oczywiście wiedzieliśmy, co mamy mówić, ale tak ostrożnie wszystko to przebiegało. I kiedy opowiedzieliśmy o tych cudach, które dzieją się w Pakistanie, opowiedzieliśmy świadectwa pełne mocy, a później również głosiłam, tak jak zawsze głoszę na podstawie Jana 12:24 o tym ziarnie, które wpada w ziemię. Powiem wam, że było tak wielkie poruszenie wśród tych starszych ludzi. No, wydaje się, że młodzi ludzie są tacy bardziej, wiecie, elastyczni, podatni na zmiany, na jakieś, prawda, sugestie, na jakieś tam szaleństwa, ale w tym kościele to po prostu ludzie byli niesamowicie poruszeni. I myśmy widzieli, że duch działa tam, gdzie jest wpuszczany, bez względu na wiek, bez względu na tradycję, bez względu na przekonania tych ludzi. Po prostu jedna kobieta potem do mnie podeszła i powiedziała, że bardzo była wcześniej przeciwna, żeby kobiety były pastorami, żeby głosiły, ale po dzisiejszym dniu zmieniła zdanie. Więc Bóg wiecie, Bóg piecze znowu wiele pieczeni na jednym ogniu. Myślemy pomoc do Pakistanu. Pakistan przysyła jakby ożywienie, bo ten duch się udziela tutaj, ludzie przypominają sobie, co to jest przebudzenie i też tego pragną. I równocześnie również pewne takie schematy myślowe są przełamywane. W Przemyślu, kiedy byliśmy w kościele, duży kościół, gdzieś 100 miejsc siedzących, słuchajcie, było tyle ludzi przyszło, że nie mieścili się w sali. Pastor w pewnym momencie powiedział, żeby młodzi ludzie wstali i wyszli, żeby zrobić miejsce dla gości, bo cały czas ludzie przychodzili, bo około 120 osób ludzie siedzieli, a w przejściu stali z tyłu. Full kościół był i głosiliśmy. I Duch Święty tak mocno stąpił na nas, wiecie, bo to różnie jest, tak? My to widzimy, że to zależy od głodu ludzi. To tak jak w Pakistanie, wiecie, tam ludzie są tak głodni, że oni z ciebie ciągną i te cuda się dzieją. Nie z uwagi na stan twojego serca, tylko po prostu oni pragną. I to samo widzimy w Polsce, że jeżeli jest głód w kościele, to niesamowite rzeczy się dzieją i przełomy. I w tamtym kościele Duch Święty tak niesamowicie stąpił. Głosiłam i widziałam, jak ludzie wychodzili na środek, płakali, klękali, po prostu wołali do Boga o zmianę swojego serca, o więcej ognia w swoim życiu, o pragnienie, mieli pragnienie przemiany. I myśmy widzieli, że to jest ponadnaturalne, że po prostu tu się coś dzieje niesamowitego. Moja córka Jagoda, z którą wiecie, że mam pewne problemy, mamy pewne problemy z nią, też była tam obecna, siedziała w pierwszym rzędzie i była tak poruszona, że jak skończyłam, powiedziała: mama, ty jesteś taka odważna, ja jestem z ciebie dumna. Tak powiedziała, nie? Więc dla mnie to było osobiście bardzo poruszające. Później syn pastora powiedział, że to nabożeństwo było przełomowe, jakie? Historyczne, z uwagi na to, że wydarzyły się dwie rzeczy. Po pierwsze, Duch Święty przyszedł z taką mocą, jak dawno tego nie było. A po drugie, że pierwszy raz głosiła kobieta i nikt nie miał z tym problemu. Więc no ja osobiście jestem z tego bardzo szczęśliwa, bo jak właśnie te wszystkie uprzedzenia zaczynają, wiecie, z nas opadać, to Duch Święty też może z większą mocą się poruszać. Bo my mu stawiamy pewne ramki, pewne, zamykamy go w pewne schematy i chcemy, żeby wydarzyło się przebudzenie, ale na naszych zasadach, tak? Że tak jak sobie wyobrażamy, tak jak my byśmy chcieli, żeby było. Żeby dotknął pewnych ludzi, a innych nie dotykał, bo oni niegodni albo tam jacyś teologicznie niesprawni. A Duch Święty sobie robi miejsce i ja mu chwałę oddaję za to, bo naprawdę widzimy w Polsce już tak wielu chrześcijan, którzy mają dosyć takiego kościelnictwa zwykłego i chcą żyć po prostu na co dzień, na full dla Boga. I my mamy przywilej to oglądać, też chcemy wam opowiadać o tym, żebyście byli też zachęceni. Często mówimy o tym, jakie jest poruszenie w Polsce, bo nie tylko w wspólnotach, do których jeździmy, my jeździmy na razie do wspólnot protestanckich, ale też ja widzę, działając w internecie, jakie rzeczy się dzieją w kościele katolickim, w wspólnotach katolickich. Również jest olbrzymie poruszenie, olbrzymi głód Boga. A teraz dzisiaj zaczynam następną szkołę słuchania Boga. Zapisało się 900 osób na tą szkołę. I jest takie oczekiwanie, i ja czuję ten głód, który z każdą edycją jest coraz większy, że po prostu no, Duch będzie wylewany, już jest wylewany. Więc niektórzy mają perspektywę swojego własnego kościoła i mówią czasami do nas: Agata, o jakim przebudzeniu tu mówisz, nic się nie dzieje, jest grób, tak? Martwe dusze tylko dookoła. Ale to czasami po prostu trzeba być w tych miejscach, tak? gdzie to się dzieje i zobaczyć to z perspektywy. Więc ja Bogu za to oddaję chwałę. Byliśmy teraz z Maćkiem też w Norwegii. Pan Bóg tak zaplanował dla nas, że no wszystko zaplanował. Po prostu ten wyjazd, mieliśmy cały dom dla siebie, samochód tam. Pan Bóg zorganizował nam cały wyjazd i mogliśmy tam odpocząć. Też doświadczyliśmy takiego głębokiego odpoczynku, w którym, wiecie, nie nasze dzieła, nie nasze działanie było ważne, tylko to, że On był, sprawiło, że ja nie wiem, co się ze mną działo, ale ja byłam po prostu tak szczęśliwa, tak odpoczęłam tam, a równocześnie kręciłam 3 filmiki dziennie, tak jak zwykle jeden w tygodniu jest mi trudno znaleźć czas, bo to jest wysiłek, żeby coś przygotować, scenariusz i tak dalej. 3 filmiki dziennie kręciłam. Po prostu czułam takie zaopatrzenie z góry, to odpocznienie równocześnie z takim zaopatrzeniem od Niego. I no to było coś niesamowitego, więc jesteśmy Bogu wdzięczni, że możemy i działać, i odpoczywać na Bożą chwałę i że się dzieją rzeczy w Polsce również. Słuchajcie, jak byliśmy w Pakistanie, to taka jedna rzecz mnie bardzo mocno dotykała. Ludzi, którzy... Kiedy wchodziliśmy do jakichś biednych domów, gdzie nas przyjmowano, zawsze był taki porządek, że przed ewangelizacją, przed spotkaniem takim publicznym była gościna w domu prywatnym. I żeśmy tam byli przyjmowani, witani, całowani, goszczeni jedzeniem najlepszym, jak tylko tam mogli. Czasami to był tylko makaron z mlekiem, ale oni po prostu swoje serce tam wylewali przed nami. I mieliśmy też taki przywilej, żeby modlić się o tych ludzi, o tych liderów, bo to zazwyczaj były spotkania w domu u pastora albo jakiegoś lidera wspólnoty. I był taki moment, kiedy modliliśmy się o nich. I wiecie, wchodziliśmy do tych domów, gdzie brakowało wszystkiego, bo to było widać, jak oni mieszkają. Jedno pomieszczenie, gdzie na noc tylko rozwijali maty, nawet łóżek nie było, rozwijali maty. Gdzie nie mieli żadnego sprzętu AGD, gdzie nie mieli czasami bieżącej wody. Elektryczność wyłączają tam co chwilę, więc też na tym nie mogą polegać. więc czasami chodziliśmy w gościnę i przy świeczkach po prostu spędzaliśmy czas. I ci ludzie, którzy prosili o modlitwę i my się pytamy, zawsze się pytamy, o co chcesz, żebyśmy się modlili? Czego pragniesz od Boga? I wiecie, ci ludzie mogli wymieniać, całe listy dać rzeczy, których im brakuje, bo im naprawdę brakuje wszystkiego. I mnie chwytało za serce, bo oni prosili o więcej Ducha Świętego. Oni prosili o mądrość, o Ducha Świętego, o moc do wykonywania swoich obowiązków, do tego, żeby mogli prowadzić innych. I to mnie zawsze poruszało i wzruszało, bo ci ludzie wiedzą tak naprawdę, co jest nam potrzebne. I te różne niedostatki, trudności, my mamy również trudności, niedostatki, ale w porównaniu z nimi to oni naprawdę mają problemy, a oni, to im jakby nie przesłania oczu, tych duchowych oczu. Oni mają oczy duchowe otwarte, wiedzą, co tak naprawdę jest im potrzebne. I apostoł Paweł w 4 rozdziale listu do Filipian powiedział coś takiego. 4 rozdział, 11 werset. Nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Umiem uniżać się, umiem też obfitować. W innym przekładzie jest tam, umiem biedę cierpieć, tak? Umiem niedostatek cierpieć, umiem też obfitować. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony, umiem być syty i cierpieć głód, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. To jest ciekawe, że trzeba nie tylko umieć biedę cierpieć, tak, ale też obfitować trzeba umieć, żeby, no, żeby nam nie odbiło, tak, żeby nie zacząć przypisywać sobie, o ja tutaj się dorobiłem, no, to swoimi rękami, tak, moje wykształcenie albo moja pozycja, no, tak, żeby serca nie stracić. Nie? To jest źródło życia tutaj, my musimy tego strzec. Apostoł Paweł się nauczył tak żyć, żeby żyć cały czas w łączności z Chrystusem, bez uszczerbku na swoim sercu. Umiał też obfitować. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. W 19 wersecie apostoł Paweł mówi, lecz Bóg mój zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swego bogactwa chwale w Chrystusie Jezusie. W 13 wersecie było, w Chrystusie mogę wszystko i w 19 wersecie w Chrystusie Jezusie. I wiecie, w naszych kościołach jest dużo nauczania, zresztą ja też nauczam na ten temat, że Bóg zaplanował dla nas życie w obfitości, że Bóg chce, żebyśmy byli tłustymi, wypasionymi owcami, a nie jakimiś chudymi uderlakami, którym wszystkiego brakuje. I wierzę w to, że Bóg pragnie, żebyśmy obfitowali pod każdym względem, żeby nam się dobrze powodziło również materialnie, ale czasami ten materialny aspekt bardzo mocno z powodu świata nas otaczającego bardzo mocno jakby my akcentujemy, jakby na nim się skupiamy. Czyli żeby nam nie brakowało, prawda, jedzenia, żeby nam się układało w relacjach międzyludzkich, żebyśmy też no jakby dobrze się czuli, tak? Dobrze tak po ludzku funkcjonowali. Ale tutaj przykuło moje te słowa przykuły moją uwagę w Chrystusie. Wszystko w Chrystusie mogę, który mnie umacnia. I w 19 wersecie w Chrystusie Jezusie. Czyli Bóg zaspokaja nasze potrzeby w Chrystusie. I to nie jest taki zwrot poetycki jedynie, czy duchowy taki bardzo, że tam kiedyś w niebie będziemy zaspokojeni, ale że już tutaj możemy być zaspokojeni, nakarmieni, wiecie, syci wewnętrznie, duchowo, pomimo różnych niedostatków. Bo Bożym planem dla nas jest doprowadzić nas do pełnego zwycięstwa w każdej dziedzinie życia, ale my jesteśmy w procesie, w pewnej drodze i w tym momencie możemy mieć problem w jakiejś relacji z rodzicami, z naszymi dziećmi, z współmałżonkiem, bo możemy mieć problem w pracy, bo nie układa się nam z szefem albo dostajemy za mało pieniędzy, może nam się nie układać w jakichś innych relacjach, czy może nam brakować różnych rzeczy, możemy mieszkać w dziwnym miejscu, tak, gdzie nam się mamy fatalnych sąsiadów. Różne mamy niedostatki, ale te słowa są powiedziane o tym, że w duchowym sensie, duchowo, my możemy już się nakarmić i być syci. I ja wierzę, że to jest wolą Bożą dla każdego z nas, żebyśmy chodzili nakarmieni, syci i zadowoleni. Tak jak apostoł Paweł mówił, że niczego mi nie brakuje. W 18 też wszystko mam i to w obfitości powiedział. W pełni jestem zaopatrzony. apostoł Paweł? Czy to był jakiś bogacz? Czy to był jakiś, nie wiem, znany człowiek, sławny? Czy to był człowiek, któremu niczego nie brakowało? Nie, ale w sensie duchowym niczego mu nie brakowało. Był kompletną, spełnioną, zadowoloną, szczęśliwą osobą. I to jest cel Boży dla każdego z nas, żebyśmy już teraz tego doświadczali. Często w Biblii jest powiedziane, że Bóg jest moim działem. Dawid to mówi, tak, że Bóg jest moim działem. To jest nawiązanie do tego, jak ziemia Izraela była dzielona na różne plemiona i Lewici nie dostali swojego działu, tylko ich działem był Pan. To było równocześnie, ktoś by powiedział, o jacy biedacy, nie dostali ziemi nawet. A z drugiej strony mieli najlepszy dział z możliwych, tak? Bo dostali samego Pana. I Dawid do tego nawiązuje i mówi, moim działem jest Pan, czyli wszystko, czego pragnę, całe moje zaopatrzenie, całe moje szczęście, wszystko, czego mógłbym potrzebować, jest w Bogu. I to jest najlepszy dział. Pamiętacie, ostatnio mówiłam o Abrahamie też, kiedy Bóg mu się objawił, powiedział, ja twoją nagrodą przeobfitą. Bóg sam powiedział Abrahamowi, ty chcesz syna, ty masz problemy, tak? Ty masz niedostatek, ja jestem nagrodą, ja jestem najlepszą rzeczą, jaką w ogóle może mieć człowiek. No i to wszystko, co ja mówię, ktoś może powiedzieć, o Agata, tobie łatwo mówić, tak? Bo fajne masz życie w miarę, tak? Zawsze nam się wydaje, że ktoś ma fajne życie, nie? Lepsze niż ja. Nawet jeżeli mu powiem, że mam różne potrzeby, problemy, to ktoś pomyśli, co to za problemy są? Ja to mam problemy, tak? Bo tak, my tak myślimy, nie? Że ktoś tam, jemu to na pewno łatwiej się to znosi, on pewnie inaczej psychicznie wyposażony jest. Jeszcze jak ktoś się dużo uśmiecha, to już w ogóle, nie? To w ogóle nie ma problemu. No i tak patrzymy czasami, ale może tak, może ja nie jestem dobrym przykładem, ale ostatnio napisała do mnie kobieta, której dziecko urodziło się niepełnosprawne, z porażeniem mózgowym i to bardzo mocnym. I ta kobieta mówiła, że zawsze była osobą wierzącą. Modliła się, jeszcze w ciąży jak była, modliła się o błogosławieństwo dla tego dziecka, że było zdrowe, że było silne. I kiedy to dziecko się urodziło niepełnosprawne, ona się załamała. Po prostu ona nie rozumiała, po pierwsze, dlaczego to się stało, bo ona się modliła, czy jej wiara jakby podupadła w Boga. Po drugie, sam fakt zmagania się z tą chorobą, spojrzenia ludzi, potem to dziecko rosło, powiedziała, że ta presja też ludzi, tłumaczenia im, co z tym dzieckiem jest nie tak, to wszystko ją bardzo mocno przerastało i obciążało. I miała pewne, wiecie, to problemy pewne. Ona miała duży żal do Boga. Ale pomimo wszystko starała się modlić i przychodzić do kościoła. I kiedyś podczas jakiejś rekolekcji była w kościele i przyszedł Duch Święty, wiecie, i dał jej takie objawienie, jaki jest Bóg. Ona pierwszy raz zrozumiała, jak potężny jest Bóg, jak wielki, jak dobry jest Bóg. Ona pewnie by umiała to wam pięknie powiedzieć, ale po prostu nagle w jej głowie ona sobie zdała sprawę, jaki jest Bóg i zobaczyła tą chorobę syna we właściwej perspektywie jako coś małego, po prostu coś naprawdę nieznaczącego w porównaniu z Bogiem. I to ona mówi, nie ja, tak jak ktoś by z boku to ocenił, to by można było powiedzieć, że jest okrutny, ale to ona powiedziała, że nagle te jej wszystkie problemy, które wypełniały jej głowę, one spadły z niej, zobaczyła Boga takim, jakim on jest i powiedziała, że zobaczyła chorobę syna jak łebek od szpilki, ona to tak nazwała, że jest taka malutka dla Boga, to jest tak nieznacząca sprawa w znaczeniu takim, że Bóg sobie może z tym poradzić. I ona powiedziała, że od tamtego momentu przestała się smucić, zaczęła dziękować Bogu za tego syna, zaczęła go błogosławić, zaczęła Boga też błogosławić. Codziennie zaczynała dzień od dziękczynienia. Twarz jej się zmieniła, to bliscy powiedzieli, że twarz jej się zmieniła. I co najważniejsze, co ciekawe, owocem tego wszystkiego było to, że ten syn zaczął robić postępy w rehabilitacji. Od tego momentu coś drgnęło w sferze duchowej, że to dziecko zaczęło robić postępy, coraz lepiej chodzi, coraz lepiej mówi, po prostu te postępy są widoczne gołym okiem. Ona mówi, że to jest wynik właśnie postawy jej serca, zmieniła po prostu perspektywę, zaczęła patrzeć na sprawę tak, jak powinniśmy patrzeć. I wiecie, jej zaspokojenie przyszło w duchu, tak? Bo no i to nie tak, że jej syn został uzdrowiony. Amen, chwała Bogu. Wtedy jest łatwo się cieszyć, tak? Wtedy jest to naturalne. Nie ma problemu, jesteśmy szczęśliwi. Jest problem, jesteśmy nieszczęśliwi. Tak funkcjonują ludzie, którzy nie znają Boga. Tak? Ale jeżeli naszym działem jest Pan, jeżeli w Chrystusie wszystkie nasze potrzeby są zaspokojone, to my już w sposób duchowy możemy otrzymać zadowolenie, radość, szczęście, pomimo tego, co się dzieje, pomimo tego, że jesteśmy w drodze i nie wszystko jeszcze klika. I ja wierzę, że to jest bardzo ważne, ta postawa serca, jak my nawigujemy w czasie burz, w czasie tych różnych niepokojów, a cały czas jesteśmy w takim czasie, jak my ustawiamy swoje serce. I tak sobie myślę, jak to się stało, że apostoł Paweł właśnie pisał, wszystko mogę w Chrystusie, umiem cierpieć niedostatek. Jak on to umiał? Jak on się tego nauczył? I słuchajcie, poszukiwaniu tego wszystkiego sobie otworzyłam trzeci rozdział Ewangelii Jana. W trzecim, w siódmym rozdziale jest w sumie nawiązanie do tego samego. Sobie zajrzymy do tego zaraz. Ewangelia Jana 3:13. To jest spotkanie Jezusa z Samarytanką. Pamiętacie, przy studni. Poprosił ją, bo chciał pić. I ona mówi, no ale jak ty chcesz pić, jak nie masz naczynia? I Jezus w 13 wersecie mówi, 4:13, tak? Powiedział, każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął. Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął. Ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. To, co jest w świecie, te różne dobre, przyjemne rzeczy, one są przemijające i one sycą nas, ale tylko do chwili, do pewnej chwili. I tutaj Jezus o tym mówi, że taka zwykła woda, to, co potrzebujemy do życia, sprawia, że my i tak jesteśmy potem głodni, i tak potrzebujemy więcej. Ale kiedy weźmiemy tą wodę, napijemy się, którą Jezus nam daje, tak, to po pierwsze nie będziemy pragnąć, a po drugie jeszcze to, co pijemy, stanie się w nas źródłem. Czyli my sami zaczniemy tryskać tą wodą. To jest niesamowity proces, słuchajcie. Ta sama myśl jest w siódmym rozdziale. Ja zwykle nie skaczę tak na kazaniach z tekstu do tekstu, ale tutaj to jest tak pięknie uzupełnione, że poskaczyć. Siódmy rozdział, 37 werset. W ostatnim wielkim dniu tego święta Jezus stanął i wołał, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch Święty bowiem nie został jeszcze dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. I tutaj mamy dalszy krok, wyjaśnienie, co to znaczy pić. Co to znaczy, że to źródło się w nas pojawia potem przez to picie. To jest mowa o Duchu Świętym. Tak? Duchu Świętym, który jak zaczynamy mieć do czynienia z Duchem Świętym, bierzemy łyczek, bierzemy więcej, wchodzimy głębiej do tej rzeki wody życia, tak? W końcu staje się źródłem w nas. Pozwalamy, żeby Bóg w nas zamieszkał i to źródło wytryskuje z nas. I wtedy mamy zawsze zaopatrzenie. Wtedy może być posucha dookoła, może nie być wody, może być susza wielka, ale my mamy źródła wewnątrz. I wszyscy patrzą dookoła i mówią, skąd ty, co ty taki szczęśliwy, co ty taki zawsze pełen doświadczeń i dobrych myśli i szacunku do innych ludzi, tu wokół tyle biedy, tyle problemów, a ty masz źródło, tak? Ty masz źródło, niezależne źródło zasilania, słuchajcie. To jest niesamowite, nie? Tak, agregacik tutaj, wiecie, pracuje, ty. Możemy z tego brać. To jest niesamowite. Co ciekawe jest to, że na początku musimy pić, przyjść do Jezusa i pić, i pić, i pić, aż będziemy pełni tak, że to źródło zaczyna w nas samo z siebie tryskać. Że jest to pewien proces. Jest wielu chrześcijan, którzy po prostu przychodzą do Jezusa od czasu do czasu. Jak mają problem, przychodzą, piją, o fajnie, zaspokoili się, potem już nie ma problemu, to gdzie indziej piją, tak? Ale ten, kto pije ciągle, to zaczyna mieć źródełko tutaj. I gdziekolwiek nie będzie, w jakiejkolwiek sytuacji mamy źródełko tutaj. I teraz następne wyjaśnienie jest w 54 rozdziale Izajasza, co to znaczy tak pić. Co to znaczy pić od Jezusa? No bo tutaj takie 55, przepraszam. Co to znaczy pić od Jezusa? To znaczy pić wodę żywą, tak? No to są takie poetyckie różne sformułowania. Wiemy, że woda jest niezbędna nam do życia. Wiemy, że Jezus też powiedział, że nie samym chlebem człowiek żyje, czyli nie tymi materialnymi rzeczami, ale każdym słowem, które pochodzi od Boga. Czyli jest duchowy wymiar, który nas karmi. I w 55 rozdziale czytamy: o, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wód. I wy, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie, jedzcie. Tak, przyjdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez zapłaty wino i mleko. Czy to cały czas w Piśmie Świętym jest odnosi się do sytuacji, w której my pragniemy, my potrzebujemy, bo my tacy jesteśmy, nam ciągle czegoś brakuje, tak? Jakbym tutaj wzięła kartki, każdemu rozdała, żeby spisali swoje 3 najważniejsze potrzeby, to byście pewnie po 20 potrzeb spisali, tak? Bo ciągle nam brakuje czegoś, tak? Ciągle nie jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby było. I w Piśmie Świętym w wielu miejscach jest właśnie o tym mowa. Jesteś spragniony, masz potrzebę, to jest miejsce, do którego powinieneś się udać. Przyjdź do wód. To jest mowa o tym w pierwszym wersecie, że to jest za darmo. Za darmo jest to źródło. Drugi werset. Czemu wydajecie pieniądze nie na chleb, swoją pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie uważnie, a jedzcie to, co jest dobre i niech wasza dusza rozkoszuje się tłuszczem. Nakłońcie swego ucha i przyjdźcie do mnie, słuchajcie, a wasza dusza będzie żyć. I zawrę za wami wieczne przymierze pełne miłosierdzia Dawida. Trzy razy to jest mowa o tym, słuchajcie mnie uważnie. Trzeci werset, nakłońcie swego ucha i znowu słuchajcie. Tak? Ja wierzę, że to picie, duchowe picie, to jest słuchanie Boga. To jest nasycanie się Bożym Słowem. To jest usłyszenie Boga, nie w przeszłości jedynie, ale na bieżąco słuchanie Go. Bo wiecie, jak wypijemy jakąś szklankę wody raz na tydzień, to jest trochę mało. Potrzebujemy cały czas się nasycać. I tak samo tutaj. To jest mowa o tym, że kiedy słuchamy Go, to będziemy jeść to, co dobre i nasza dusza będzie się rozkoszować tłuszczem, czyli będzie tłusta, będzie taka zaopatrzona, tak? Przyjdźcie do mnie, słuchajcie, a dusza wasza będzie żyć. Życie z tego pochodzi. I my oczywiście wszyscy o tym wiemy, bo tu jesteśmy, bo poznaliśmy naszego Pana, ale tak czułam, żeby powiedzieć o tym, bo różne rzeczy się wkradają. Jest tak dużo różnych ciekawych książek, konferencji, różnych wykładów, różnych wyjazdów. Dużo rzeczy jakby odciąga naszą uwagę od tego, co jest źródłem życia. I też jeździmy po kościołach z Maćkiem, spotykamy się z chrześcijanami, modlimy się o nich i widzimy, jak wielu jest z nich nieszczęśliwych, smutnych. Podczas uwielbienia podnoszą ręce, cieszą się nawet, ale potem wracają do domów i są smutni. I jakby widzimy, że nie ma tego źródła, nie ma tego życia w nich po prostu, tak? I to jest pewna taka rzecz, którą ciągle musimy sobie przypominać, że to życie tryska ze słów Bożych. Kiedy usłyszę Boga, jak sobie przypomnisz ostatni raz, kiedy słyszałeś Boga, że powiedział coś, coś ci objaśnił, to jest taki moment wow. Dla mnie to jest takie światło z tego, takie życie z tego tryska, że Bóg do mnie przemówił. To już nawet nie jest kwestia, co dokładnie powiedział, tylko że w ogóle do mnie powiedział, wiecie, że On mnie zauważył, że On usłyszał moją modlitwę, że On przemówił do mnie, że jakoś nakierował mój umysł, nie wiem, przysłał jakąś inną osobę, która problem rozwiązała. W różny sposób Bóg do nas mówi. I wierzę w to, że my powinniśmy poświęcać więcej czasu na to, żeby właśnie pić, pić u źródła. U źródła to znaczy tylko z Pismem Świętym spędzać czas, żeby Bóg osobiście do nas, dokładnie do nas, do naszego serca mógł mówić, żebyśmy mogli być syci. Wiecie, jest taka historia w Biblii, gdzie Dawid wraz ze swoim wojskiem, z tą drużyną, która przy nim była, kiedy jeszcze nie był królem, kiedy miał tylko wojowników wokół siebie, tam 400 ludzi się wokół niego zebrało, razem z rodzinami gdzieś tam byli na jakiejś wyprawie, wracają do Syklak, gdzie mieszkali i cała wioska jest spalona. Cała wioska jest spalona, żony, dzieci uprowadzone, dobytek zabrany, zgliszcza po prostu tylko są i oni są załamani, tak? Oni po prostu zaczynają tam płakać, jest powiedziane, że lament wielki podnieśli ci wojownicy dzielni, po prostu byli zrozpaczeni. Wszystko straciło sens. Jest powiedziane o Dawidzie, że on znalazł się w wielkim utrapieniu, ponieważ lud chciał go ukamienować. Bo wiecie, ci ludzie, oni byli zrozpaczeni i od razu jest taki mechanizm w nas, że szukamy winnych, nie? Kto jest winny, nie? Że on jest winny, nie? No to od razu kamienie wiadomo, gdzie mają lecieć. I Dawid był również zrozpaczony, bo jemu również żony uprowadzono. Jemu również dobytek uprowadzono. Jeszcze był przywódcą, więc dodatkowe obciążenie na niego, taka odpowiedzialność spoczywała, żeby dobrze prowadzić te sprawy wojenne, a tutaj czegoś nie dopilnował. I jeszcze to była sytuacja, w której jego właśnie wojownicy zwracają się przeciwko niemu. I tam są te piękne słowa, to jest 1 Samuela, 30 rozdział, potem sobie przeczytacie, gdzie jest powiedziane, że Dawid wzmocnił się w Panu. Wzmocnił się w Panu. Czyli był w sytuacji beznadziejnej, gdzie nikt nie mógł mu pomóc, gdzie był w zagrożeniu życia, a pomimo tego znalazł siłę w Panu, wzmocnił się w Bogu. Ja sobie myślę, jak on to zrobił? Jak to jest możliwe? Tak? Nie miał internetu, nie mógł sobie kazania puścić, uwielbienia sobie nie mógł puścić. Tak? Gitarę mu pewnie ukradli, tak? Więc pewnie tam nie mógł sobie nawet pograć, pogrzągać. Biblii nie miał zwojów na pewno ze sobą. Jak on to zrobił? Że on się wzmocnił. Tak? To jest tylko jeden werset powiedziany. Ja bym chciała zobaczyć tę scenę, co tam się wydarzało w jego duszy, co on takiego zrobił. Ale widzimy wynik, że od tego momentu jest całkowity zwrot akcji. Nabiera energii, ochoty, ma pomysł, jak rozwiązać tę sytuację i Bóg prowadzi go do zwycięstwa, do odzyskania majątku i tych wszystkich rodzin. Coś się wydarzyło w sytuacji tak kryzysowej, że sam Bóg wystarczył mu do podniesienia się wewnętrznie, tak, że przestał być załamany, dostał pomysł jeszcze, miał siłę, żeby go zrealizować, on musiał przekonać tych wojowników jeszcze, słuchajcie, bo tam jest cała akcja, możemy potem, przeczytacie sobie potem, że on umiał tych ludzi, którzy chcieli go ukamienować, nagle przekierować ich uwagę na inny obiekt, że teraz pędzimy i odzyskujemy nasz dobytek. Bóg mu dał autorytet, dał mu siłę, dał mu pomysł w sytuacji, gdzie nie miał niczego. I słuchajcie, to jest w Starym Testamencie, to było pod Starym Przymierzem, gdzie Dawid nie miał takiego dostępu do Ducha Świętego jak my. My mamy źródełka, my mamy tu źródełka cały czas, nie? I my musimy sobie o tym przypominać, że jak mamy Boga, to mamy wszystko. Maciek, jak był w Afryce, wiele razy to już mówiłam, w Zambii, tak, w Zambii byłeś? To widział te takie gliniane chatki i tamten napis na chatce Jesu Anatosza, czyli Jezus wystarcza. Jezus wystarcza. Tutaj śpiewamy często tą pieśń, Twoja krew wystarcza. Ja to bardzo lubię tą pieśń i bardzo lubię sobie ją przypominać, że Jezus wystarcza. W Chrystusie mamy naprawdę wszystko. My mamy wszystko w Chrystusie. Nawet jeżeli tego jeszcze nie widzimy, jeszcze się to nie wypełniło, nasze oczy jeszcze tego nie widzą, ale w duchowy sposób wszelkie duchowe błogosławieństwo w Chrystusie już mamy. A jak mamy duchowe, to wiecie, że w duchu przekłada się zawsze na to, co potem jest w rzeczywistości. Świat również został stworzony przez duchowy akt, wypowiedziane słowo, które stało się ciałem. I to jest... Słuchajcie, my mamy wszystko, naprawdę mamy wszystko. I ta kobieta, która miała dziecko niepełnosprawne, po ludzku mówiąc, to ktoś by jej powiedział, no ona ma prawo teraz się smucić, mieć depresję do końca życia, tak? Obiektywnie rzecz biorąc. A ona wzmocniła się w swoim Bogu, wzmocniła się w sposób ponadnaturalny i to wzmocnienie zaowocowało tym, że w sferze naturalnej zaczęły też dziać się cuda. Tak jak w przypadku Dawida, tak samo w jej przypadku. I wy też na pewno wiele razy mieliście takie doświadczenia, że właśnie to wzmocnienie duchowe rozwiązało wasze fizyczne sytuacje. I to nie są nowe rzeczy, które ja mówię, ale ja czułam, że mam to powiedzieć, bo my tak po prostu czasami wpadamy w pewne zakręty takie i nie umiemy wyjść z tego zakrętu. Tak? Gdzieś się tam zapętlamy. Nasz ból przesłania nam oczy i to jest oczywiste, że ludzie, którzy cierpią, którzy są w dużym problemie, często nie widzą dobrze. Ich oczy są zaszklone, tym bólem po prostu przesłonięte i my wtedy nie umiemy właściwie rozróżnić sytuacji. jesteśmy biedni wtedy, biedni, a taki biedny człowiek, to on tylko potrzebuje pomocy, żeby ktoś mu pomógł, żeby ktoś przytulić tak i żeby po prostu tony modlitw nad nim, żeby teraz się módlcie, módlcie się. Ja z tego nie kpię, bo ja też potrzebuję modlitwy, ale my czasami zapominamy, że my w Bogu mamy się wzmocnić, wiecie, i że Bóg wystarcza. I nawet jakbyśmy nie mieli wierzących wokół siebie, bo są takie sytuacje, że nie mamy wierzących. Nie wiem, jesteśmy w więzieniu, gdzieś wyjechaliśmy na obczyźnie, różne są miejsca. I co, to wtedy mamy tam zginąć? Zupełnie nie, jest Bóg, jest Chrystus, wszędzie tam, gdzie my jesteśmy. Tu jest źródełko bijące. I tak jak Dawid, on odwołał się właśnie do tego źródła, które było w nim. I nabrał siły, nabrał potęgi takiej, że poprowadził jeszcze wszystkich innych ludzi dookoła. Wzbił się ponad swój ból, a jeszcze ponad ból wszystkich ludzi dookoła. To jest coś niesamowitego. My możemy być przywódcami, my możemy być liderami w swoim otoczeniu, cierpiąc niedostatek, mając problemy duże, dlatego że wzmacniamy się w Bogu. Sami będziemy silni i jeszcze będziemy prowadzili innych w tym bólu. I to jest nasze powołanie. To jest to, do czego Bóg nas zachęca, żebyśmy spojrzeli na to z innej perspektywy. To nie jest teoria tylko, dlatego że wiele osób, ja też wiele razy tego doświadczyłam, to jest rzeczywistość Królestwa Bożego. Wszystko dookoła nas przekonuje, że to jest niemożliwe, że to są jakieś bajki, tak? Ale my wiemy, że to jest prawda. To jest naszą rzeczywistością jest Chrystus. I nasze myśli, nasze emocje tam muszą być zakorzenione. My musimy funkcjonować, wiecie, z taką głową w chmurach, się mówi, tak? Niby się pogardliwie mówi u nas, nie? Chodzi z głową w chmurach. Ale my chodzimy z głową już w Bożym Królestwie. Nasz umysł, nasz sposób postrzegania, nasze emocje, to wszystko musi się dostroić do tego, co jest w niebie, co już funkcjonuje w sferze duchowej. To jest Boże Królestwo. Niestety nasze nogi czasami chodzą po dziwnych ścieżkach, trudnych miejscach, ale jeżeli nasza głowa będzie odnowiona, nasze myślenie będzie odnowione, będziemy inaczej patrzeć również na tą swoją ścieżkę. Inaczej będziemy patrzeć. To już nie będą jakieś giganty, to już nie będą jakieś góry nie do przejścia, tylko to będą pewne tak drobne kamyczki, które trzeba kopnąć czasami, czasami trzeba przeskoczyć, czasami trzeba tą górę rzucić w morze, ale Bóg nam da rozwiązanie. Więc takie jest moje przesłanie do was dzisiaj. Kochani, wstańmy, chciałabym się pomodlić w tej kwestii szczególnie.